to bez tego ja jako ten, który ma prowadzić ten, to spotkanie w sensie dosłownym, witam serdecznie Państwa, a także bohaterów dzisiejszego spotkania. I może zacznę od tego, chociaż zapewne część przynajmniej z Państwa zna tą dwójkę, no jednak chyba trzeba coś o nich powiedzieć najpierw. Zwłaszcza, że w książce jest to tak dosyć rozmyte wszystko. Nie wiem od kogo zacząć, no może od bohatera, czyli od Antoniego Polońskiego. Profesor Poloński urodził się, już nie powiem kiedy, ale w Johannesburgu. W 1961 roku wyjechał, czy nie wyemigrował do Anglii, bo to był Commonwealth, więc... Tak. No w każdym razie wyjechał do Anglii, gdzie studiował, zrobił doktorat. Doktorat zrobił na podstawie badań, które przeprowadził w Warszawie. To będzie jedno zresztą z moich pytań. Zajmował się historią Polski przez wiele lat. Później zaczął się zajmować historią relacji polsko-żydowskich, ale główniej historią Żydów w Polsce i w Imperium Rosyjskim. To jest jego ta podstawowa praca, trzytomowa historia Żydów w Polsce i w Rosji. Od połowy lat 80. zaangażował się, że tak powiem, w taką aktywność pozapisarską. Był założycielem, do tej pory jest redaktorem naczelnym w czasopisma rocznika Polin, Studies on Polish Jewry, który wychodzi do tej pory, od 1986 roku. Był uczestnikiem wielu tych spotkań polsko-żydowskich, które zaczęły się, o ile pamiętam, w 1983 roku w Nowym Jorku. Taka najważniejsza konferencja była rok później w Oksfordzie. Ona rozpoczęła ten taki dialog intelektualny polsko-żydowski, w którym profesor Poloński jest jednym z głównych, do tej pory jest jednym z głównych, no nie aktorów, ale autorów tego dialogu. Uczestniczy w niezliczonej ilości różnych instytucji, organizacji, które zawsze mają w nazwie te dwa słowa, Polacy i Żydzi. A te dodatkowe są rzeczywiście już tylko dodatkowe. Przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Brandeis w Cambridge, Massachusetts, nie mylić z tym brytyjskim, który się od nas odłączył, czy odłącza teraz w ramach Brexitu, ale profesor Poloński postanowił wrócić do Anglii. I właśnie, jak się dowiedziałem, osiadł ponownie w Londynie. I myślę, że w naszej rozmowie wyjdą jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Ania Jarmusiewicz jest dziennikarką. Tak jak dziennikarka, zajmowała się trochę reporterką, trochę publicystyką, ale sądzę, że jednym z głównych jej czy najciekawszych specjalności, to są wywiady. To nie jest taka rzadka specjalizacja w dziennikarstwie, ale jednak wywiady niedoraźne, takie, że coś się stało i się pyta uczestnika, co tam było, tylko mówi się o jakimś problemie, są znacznie rzadsze, a one właściwie stanowią o wartości tej formuły dziennikarskiej, jaką jest wywiad, zwłaszcza taki wywiad pogłębiony, który często przybiera formę tak zwanego wywiadu rzeki, prawda, czyli książki składającej się z rozmowy dwóch osób. I Anna Jarmusiewicz właśnie jest specjalistką od tego. Z tych wywiadów pogłębionych, chociaż nie wywiadów rzek, który ja najlepiej zapamiętałem, czy był dla mnie najważniejszy, to była jej rozmowa z Krystyną Kersten, która była opublikowana chyba w 1989 roku. Taka bardzo ważna dla historyków. No ale podobnie jak profesor Poloński, tylko z innego trochę, z innej perspektywy, też zajmuje się od wielu już lat stosunkami polsko-żydowskimi. I poza książką Polacy i Żydzi, dziedzictwo i nieznane dziedzictwo, tak. Opublikowała dwie książki, te wywiady rzeki z marszałkiem Weissem, prawda? Był marszałkiem Knesetu, więc no, prezydentem czy marszałkiem Weissem. Tak. I z Olkiem Rosenfeldem, poetą żydowskim, żydowsko-polskim, to nawet w ogóle trudno powiedzieć, co, gdzie go zakwalifikować. Jest Żydem, który pisze po polsku, no więc no, tak bym to powiedział. Ale także bardzo ciekawe, chociaż nie w formie książkowej, wywiady z ojcem Hryniewiczem na przykład, czy z księdzem Wexlerem Waszkindem, które zawsze poruszają się w tej problematyce, chociaż z ojcem Hryniewiczem raczej o chrześcijaństwie, o tym, czym jest chrześcijaństwo, ale tam, tak powiem, w tle jest to, że chrześcijanin ma jakby specjalne powody, żeby interesować się Żydami i relacjami między Żydami a chrześcijanami, niezależnie od tego, jakiej oni narodowości są, prawda? Zresztą Żydzi też są różnej narodowości, no ale już nie będę wchodził w takie szczegóły. Więc no, to taka bardzo krótka prezentacja obojga państwa, którzy stworzyli taką książeczkę. Ma ona ten dodatkowy walor, że nie jest za gruba. Od pewnego czasu z przerażeniem obserwuję, że są coraz grubsze książki i to byle powieść o niczym. 1000 stron, 800 stron, no po prostu strach wziąć do ręki. No więc tyle byłoby prezentacji, a teraz parę pytań, które zresztą częściowo będą się, w pewnym sensie będą się pokrywały. Przede wszystkim do Antoniego, który, tak jak wspomniałem, od 64 roku był w Warszawie na uniwersytecie i od tego czasu się znamy, bośmy byli na tym samym seminarium doktorskim u profesora Jabłońskiego. Obaj żeśmy więcej w tym samym czasie te swoje doktoraty zrobili, kompletnie czym innym się zajmując. I jego doktorat poprawiony, uzupełniony i tak dalej ukazał się w 1972 roku, był to Politics Independent Poland. Do tej pory referencyjna książka na rynku anglosaskim, a w związku z tym światowym, bo opracowań krążących po światowych bibliotekach po angielsku dotyczących II Rzeczypospolitej jest stosunkowo niewiele. Więc pytanie tak, dlaczego Polska? Ponieważ wbrew nazwisku, które by wskazywało, że masz coś wspólnego z Polską, jesteś Żydem z Litwy po prostu.
To prawda, że część mojej rodziny są rusyfikowane Żydzi od Litwy i ta inna część to są biedniejsi, mówiący po jidysz, Żydzi też od tej strony. No dlaczego? No to też skomplikowana historia. Kiedy ja się wyrosłem w południowej Afryce, ja się od razu, kiedy miałem 15-16 lat, widziałem, że to jest kraj problematyczny. Nie mieliśmy nauczycielem w szkole w czwartym roku i my zaczynaliśmy od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej, historia Europy. I nasz nauczyciel mówił, jeżeli studujemy rewolucję francuską, musimy zrozumieć, co to jest sytuacja rewolucyjna. Jeżeli patrzysz przez oknie, możesz widzieć, co to jest sytuacja rewolucyjna. I no, on miał rację. I kiedy ja się widziałem, jak ta sytuacja wyglądała, no, musiałem wybrać, jak przeciwstawić tego. I wśród studentów gimnazjalnych i uniwersyteckich było dwie grupy. Liberalowie i marksystami. I ja wybrałem drugą alternatywę, bo ja myślałem, że liberalizm to tylko jest wysoki rodzaj paternalizmu, jak nasi rodzice. Moi rodzice byli postępowcy w południowej Afryce, popierały Helen Suzman, myśleli, że oni traktowały ich służący, o który był jak co najmniej 5-6 lat, z dużą dobrodoszny, ale dla nas to był straszny paternalizm i dla nas marksizm, czy marksizm-leninizm był dobrą alternatywą, bo to pokazało, że nie jest poczucie nie jest współczucia, raczej jest prawa historyczne, wybraliśmy dobrą drogę. I to było przede wszystkim młody Hindusowie i Żydzi, który tak wybrał, bo my chcieli mu pokazać, że co my mamy w południowej Afryce, to nie jest konflikt klasowy, rasowy, który jest jasny dla każdego głupiego, ale konflikt klasowy. I kiedy ja byłem zaproszony do partii komunistycznej, bo to było podziemną, a ja odmówiłem, bo ja myślałem, że oni nie są wystarczająco rewolucyjni. Południowa Afryka to był jedyny kraj, gdzie był taki sojusz między trockistami i komunistami. Więc ja byłem, my z nim współpracowaliśmy, ale ja nie chciałem wstąpić do partii. I mieliśmy, była taka legalna w tym okresie, potem to było delegalizowana grupa, Congress of Democrats, to znaczy biała grupa związana z African National Congress. I my mieliśmy w każdym tygodniu taka sesja naukowa, gdzie próbowaliśmy udowodnić, że co my mamy w południowej Afryce, to jest konflikt klasowy i nierasowy. I ten, który prowadził ten seminarium, to był bardzo ciekawy człowiek. On się nazywał Jack Simons. Ojciec jego był Żydem angielskim, który emigrował do południowej Afryce i tam stworzył czasopismo. To nie było typowe dla tych tamtejszych Żydów, który był w zasadzie od Litwy. Ale żona jego była Afrykanerem, to znaczy z Boer. Boer to jest niedobry, to jest stereotypowe słowo. Po polsku chyba nie, ale po angielsku trzeba mówić Afrikaner. I to nie było nietypowe. Ale ten Jack Simons, który później miał dosyć ciekawą karierę, skończył jako główny oficer polityczny w UMCONTWSW, to znaczy siły zbrojne African National Congress w południowej Angoli, ale w tym okresie on tylko był profesorem historii ekonomicznej i on mówił do nas, że jeżeli chcesz widzieć, jak sytuacja, jak konflikt klasowy mieni się, że jak wygląda jak konflikt rasowy, trzeba badać historię Cesarstwa Austro-Węgierskiego albo historię Cesarstwa Rosyjskiego. I kiedy skończyłem pracę, jak Andrzej słusznie mówił, to był bardzo miły, co on o mnie powiedział, ja skończyłem pierwszy stopień naukowy w południowej Afryce, ale on nas namówił zrobić drugi taki pierwszy stopień w Oxfordzie. I kiedy ja to skończyłem, ja szukałem temat na pracę doktorską. I chciałem, przyjdąc od kraju faszystowskiego, studiować faszyzm. to znaczy przede wszystkim Niemiec. I nauczyłem język niemiecki, który nie był dla mnie trudny, bo ja nauczyłem w południowej Afryce afrykanerski i niderlandzki. Ale kiedy zacząłem, to było w latach 60., myśleć o temat dla pracy doktorskiej, mnie się wydawało, że wszystkie ciekawe tematy w historii narodowego socjalizmu już był badany. To było absolutnie nieprawda, ale tak myślałem. I ja szukałem inny kraj z podobnymi problemami. I alternatywy były albo Węgrzy, albo Polska. I no, Polska była dla mnie lepsza, bo po pierwsze ja byłem lewicowym, nie komunistą, ale mnie się wydawało, że filmy Wajdy były pokazane w południowej Afryce i ja im wszystko widziałem i z tego powodu Polska była mnie znana i ja myślałem, że polska droga do socjalizmu Gomułki to jest bardzo dobra. Ja to popierałem. I więc z tego powodu myślałem, że to byłoby dobrze mieszkać, studiować w kraju socjalistycznym. I po drugie, babka moja, która miała ogromny wpływ, była zupełnie rusyfikowana. I ja nigdy nie nauczyłem język rosyjski, ale od niej znałem alfabet i kilka słów. I myślałem, że jeżeli nauczę się język polski, potem też będę możliwy nauczyć język rosyjski. Ale problem był, kiedy przyjechałem do Polski, od razu spotkałem ludzi jak Andrzeja i ja myślałem, że to jest prawda, że jest brak wolności w Polsce, ale to jest cena, którą zapłacimy dla wyższa stopień rozwoju ekonomicznego i większa równość społeczna. No, okazało się, jak się z tym wyjaśniły w pierwszych miesiąc, że sytuacja polityczna, że brak wolności był dużo gorszy niż w mojej południowej Afryce i absolutnie zrobił niemożliwe w latach 60. bierać dobrą drogę w tej sytuacji, że równość społeczna, my mieszkaliśmy w blok partyjny w Mokotowie, ja mogę dużo o tym powiedzieć, ale to absolutnie było jasne, że Gillas miał rację, że mówił o nową klasę rządząca. I po trzecie, system ekonomiczny. Kiedy przyjechałem? Ja przyjechałem do Polski bez pióra i kupowałem pióro i to nie funkcjonowało. I ja zapytałem kogoś, dlaczego ten pióro nie funkcjonuje? Czy ty kupiłeś polskie pióro? Tak, no dlaczego nie? Pióro kupiłem, atrament kupiłem, ale to nie funkcjonuje. Trzeba do Chmielnej chodzić i tam kupić niemiecki atrament i niemiecki pióro. No, to było, i więc ja od razu, w południowej Afryce każda polityka była polityka pokazu, bo rewolucja była konieczna w południowej Afryce, ale nikt nie myślał. To było tak tutaj też, że my wszyscy mówiliśmy, że system jest słaby, ale że system będzie upadać, nikt nie to uwierzył. I w obydwu krajach to upadło. To jest ciekawe, dlaczego w tym samym momencie. Jeden z powodów jest Gorbaczow, ale to jest inny problem. Ale więc ja właśnie widziałem, że ja chodziłem od poparcia dla rządu dla poparcia dla opozycji. To był okres list otwartego do partii Kurona Modzielewskiego. Oni byli aresztowani, bo to był 65 roku, kiedy właśnie ja tu byłem. I ja czytałem ten list, jak my wszyscy, i ja byłem zachwycony. Ta socjalistyczna alternatywa do rządu. I to jest właśnie z tego powodu, że ja się zaangażowałem w KORU i poziom pierwszej Solidarności. I to jest jak w całym tym okresie ja tylko się widziałem jako historyk Polski. Jak Andrzej słusznie zauważył, ja napisałem książkę o okres międzywojenny. Potem chciałem napisać książkę o rząd o emigracji, czy rząd w emigracji. I ja chciałem pokazać, że była inna alternatywa, że alternatywa czeska istniała. Ale kiedy ja się dowiedziałem, że taka alternatywa nie istniała, że alternatywa do komunizacji nie istniała, ja w pewnym sensie straciłem trochę. Ja teraz to żaluję, ale tylko napisałem kilka długich artykułów, ale też napisałem o początki komunizmu i o okres Gomułki. Ale ja byłem silnie zaangażowany w pierwszej Solidarności i wśród ci, które ja znałem, jak na przykład Jacek Kuron, było dużo, które mówiły po upadku pierwszej Solidarności, że my wygraliśmy. Dlaczego wojna, stan wojenny był tak łatwo wprowadzić? No to jest jasne, że Jaruzelski miał wojsko i my nie, ale ludzie też zapytały, czy są inne dowody i dosyć dużo ludzi mówi, że jeden z powodów jest, że brak był rachunek z szowinistycznymi prądami w historii Polski i przede wszystkim jest problem antysemityzmu. Ja tylko przypominam nazwisko Jurczyk, ale ludzie mnie zapytały, czy pan ma kontakty w świecie żydowskim, bo my musimy właśnie dyskutować ten problem. No ja się, jak powiedziałem, urodziłem w rodzinie żydowskiej w południowej Afryce. Moja szkoła podstawowa to był 80% żydowska i tam był dużo przymus chodzić do klasów hebrajskich, które były wprowadzane przed szkołę, od 8 do 9, więc ja dobrze znałem współczesny język hebrajski. Nauczyłem język niemiecki. Znając język hebrajski i niemiecki, to jest bardzo łatwo czytać po jidysz. Muszę powiedzieć, że w moim rodzinie jidysz był pogardzany jako żargon. Polski, rosyjski to są prawdziwe języki, hebrajski też, bo oni były też cjonistami, ale jidysz to jest tylko to dom okrąży. Tak, okrążnie tak mówią. No ale ja to znałem, więc ja i też miałem różne kontakty. Od tego właśnie zaczął ten seria konferencji i zacząłem się właśnie zaangażować w historię Żydów. Ale przedtem ja widziałem jako historyk Polski. I w pewnym sensie mój stosunek do historii Żydów w Polsce jest inny, no, bo ja właśnie nauczyłem w działu judaistyki w Brandeis jest trochę inny niż ci ludzie, bo na przykład daję jeden przykład. Ja miałem kolegę, który napisał, Arthur Green on się nazywał, był wielkim ekspertem o hasydyzmu. Napisał książkę o pierwszy Geira Rabin. Tam napisze wstęp, że stare Królestwo Polskie w pierwszych latach 90. był dosyć rozwinięty. Ja do niego mówiłem, Artur, to nie jest stare Królestwo Polskie, to jest królestwo, które było stworzone w kongresie wiedeńskim. Nikt o tym nie będzie wiedzieć. No, że to jest... I to było typowe. Ale dla mnie, że ten tło, to nie jest właśnie tło. Żydzi były, to jest jak to, my właśnie zrobiliśmy ten wywiad, że Żydzi były integralną częścią te społeczeństwo, nierówno, ale ich wkład był zawsze bardzo ważny. Ja to widzę tego jako częścią historii Polski. I to jest właśnie, co ja miałem, który był w pewnym sensie inny niż ci inni ludzie, którzy zajmowały się tym problemem.
To teraz identyczne pytanie, chronologicznie dotyczy trochę późniejszego czasu, do Anny. Dlaczego Żydzi?
Muszę powiedzieć, że właściwie to jak poszłam na studia, a jak ty wiesz doskonale, właściwie tematyka Polski wielonarodowościowej no, pokazała się w książkach, to były pierwsze książki o Piłsudskim, prawda? I mnie to zainteresowało, aczkolwiek u mnie w domu o tym się mówiło. Ojciec był adwokatem, no, miał takich kolegów, miał kolegów Żydów, ale nie mówiło się zupełnie o stosunkach polsko-żydowskich, nic. Natomiast mnie zainteresował problem nacjonalizmu i problem właśnie wielonarodowościowy, problem Żydów, ale jeszcze mało wiedziałam na ten temat. Natomiast na studiach wybuch 68 rok, no, gdzie ja dopiero w pełnej krasie zobaczyłam, jak wygląda, to się nazywało antysemityzm państwowy. I byłam zszokowana tym. Ja nie wiedziałam, że można robić tak bezczelną propagandę po prostu, gdzie ja wiedziałam, że było inaczej. No i od tamtej pory zaczęłam czytać gazety. Dopiero się przekonałam, że to wszystko jest nie w tym kierunku. No, od 68 roku mogę powiedzieć, że tak się zobacz, poza tym zainteresowało mnie to, że można tak różnicować ludzi, że prawda, druga Rzeczpospolita to było na początku zabójstwo Narutowicza. I to było z tego powodu, że oskarżano, że głosami żydowskimi mniejszości narodowej, prawda, wygrał Narutowicz, jednak to był pierwszy prezydent zamordowany. Także no, można powiedzieć, oszalały nacjonalista, no ale jednak. Więc to zainteresowało mnie, aczkolwiek poszłam na prawo, skończyłam to prawo, ale jednak poszłam potem na studia doktoranckie. I już te studia dotyczyły pisamu profesora Hasińskiego. Tu jest jego córka, była pani rektor Uniwersytetu Warszawskiego. I, ale to już pisałam pracę dotyczącą tygodnika, który był z liberalnego, znany w II Rzeczpospolitej, potem kontynuowany na emigracji słynnego redaktora Grydzewskiego. Jego nazwiska nie można było wymienić do 89 roku, cenzura nie pozwalała normalnie, w normalnym kontekście mówić o tym nazwisku. Bardzo dobre pismo, tylko takie bardzo już tam konserwatywne się zrobiło na... Ja wiedziałam, że ja nie mam szans wydania oczywiście tej pracy, ani napisania prawdy. Zresztą nie zamierzałam nic kłamać, tylko że no to po prostu... Ciężko było materiały w Bibliotece Narodowej, to Andrzej kiedyś pracował, książki dotyczące emigracji, czyli również prawdziwej historii Polski, bo przecież część rzeczy była zrelacjonowana przez historyków, którzy zostali na emigracji, bo nie mieli gdzie wracać, oni byli z Kresów. Także oni, ta część informacji była niedostępna, ale w Bibliotece Narodowej, również w Bibliotece UJ-u, wszystko było, emigracja przysyłała, tylko to było w katalogu, pod, nie można tego było normalnie wypożyczyć, było albo C napisane, czyli Cemeria, druki starodawne, albo ZK, czyli druki zastrzeżone. Ja miałam, to już były lata 70., ja poprosiłam profesora Hasińskiego, to była, był bardzo znany socjolog, polska wizytówka, prawda, na zachód, taka modelowa, bo w tamtym systemie były takie postacie i pozwolono mi korzystać z tego. Oczywiście koledzy zawsze przychodzili i też dostawali ode mnie tą kulturę paryską, wszystko się czytało. I no, ja te studia ukończyłam, no, samego doktoratu ze względów absolutnie osobistych nie zdążyłam zrobić, ale za to książki robiłam potem o stosunkach polsko-żydowskich. Oczywiście jak już zaczęłam to robić, no to też ja byłam w gruncie rzeczy skreślona, no bo ja nie mogłam tego publikować w ogóle, bo przecież to jak nawet w czasopismach naukowych, no to było Kultura i Społeczeństwo, prawda, studia socjologiczne, to też nie można było wydrukować nic. Oni wszystko zdejmowali. No to, no to, to ja w takim razie zajęłam się głębiej tą tematyką, no a jak już była Solidarność, no to wtedy to się nazywało odkrywanie tych białych plam historii, prawda? Wtedy poszłam tańczyć.
Wymazywanie.
Wymazywanie. I stąd, stąd właśnie, dziękuję. I stąd właśnie, no a ponieważ ja zajmowałam się, wracam do tego pismem Grydzewskiego, no to musiałam się zająć dwudziestoleciem międzywojennym, prawda? No i zobaczyłam cały ten kontekst, oczywiście polsko-żydowski, jest tą świetną literaturę osób pochodzenia żydowskiego, o której piszemy, bo okazuje się, że te właśnie profesor Poloński też bardzo lubił tą tematykę, także no tak to się wszystko poukładało. Oczywiście to jest problem żydowski, to jest ta, prawda, jak to się mówi, papierek lakmusowy, prawda, praw człowieka, no, tolerancji. Problem, który jest zawsze współczesnym problemem, ten inny, prawda, kto to jest ten inny? Czy ja mam się otworzyć na tego innego, czy ja mam go przyjąć, prawda? Czy on jest podobny, czy może go wyrzucić, prawda, najlepiej. Więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawa tematyka. No i taka świadczy również o naszej tożsamości, prawda? W którą stronę my idziemy, bo my mamy różne wątki w tej tożsamości. Różne. My możemy wybrać sobie. Oczywiście komentujemy na końcu współczesność. No, naszym zdaniem uważaliśmy, że mamy prawo wypowiedzieć się. Wydaje mi się, że staraliśmy się zrobić to w stylu, no, prawda, tolerancji, powiedziałabym. No bo jednak jak dominują wątki, jak to jest teraz w całej Europie, nacjonalistyczne, to zaczynamy się bać już nie multikulti, prawda, tylko zaczynamy się bać no, wyrzucania, wykreślania, prawda, już propagowania tylko naszej grupy. I myślę, że to jest niebezpieczne. Więc stąd moje zainteresowanie. Oczywiście byłam w opozycji, no bo jak mnie wyrzucili z pracy, to co miałam robić? No chciałam coś upowszechniać, prawda, w drugim obiegu, poza tym pomóc, bo to też no, trzeba było dużo takiej pracy organizacyjnej. Także ja myślę, że to jest taka po prostu, ta tematyka jest taka modelowa. To jest taka tematyka o stosunku do drugiego człowieka. Do kultury też, prawda, czy tylko swoją będę propagować, czy coś szerszego mnie interesuje. Także wydaje mi się, że to jest bardzo kształcące chyba dla każdego. Dlatego wydawało mi się, że warto jest to uprawiać.
Dziękuję. No tak, minęło już 30 lat od tych pierwszych konferencji Nowy Jork i Oxford i od tego czasu to się wszystko kręci. I mam takie pytanie do ciebie. Dlaczego akurat w połowie lat 80. to się zaczęło? Bo to dosyć, znaczy stosunki polsko-żydowskie trwają od czasów co najmniej Kazimierza Wielkiego i miały swoje, tak powiem, napięcia mniejsze lub większe. To się zmieniało. W PRL-u one były z wyjątkiem 68 roku albo schowane, tłumione i może dlatego tak wybuchały co pewien czas. Ale właśnie w połowie lat 80. Nagle problem stanął i to w pewnym sensie po obu stronach. Tak. Bo i strona żydowska też okazała się gotowa do podjęcia tego dialogu. Zapewne były jakieś czynniki takie generalne bardzo, ale także i konkretne. Na przykład mi się nasuwa, że Landsman tutaj wrzucił taką bombę, która spowodowała, że problem stał się emocjonalnie i społecznie ważny. Jak sądzisz, dlaczego akurat w tej połowie lat 80?
To jest bardzo ciekawy temat. Ja, po pierwsze, ja bym powiedział, że no, słusznie zauważyłeś, że to są te dwa słowa Polacy i Żydzi, ale były kilka ludzi, to była różnica między sytuacją w Polsce, sytuacją na Litwie, na Ukrainie, które były i Polacy i Żydzi w tym samym momencie. Felek Szaf jest dobrym przykładem, można też inny Uniwersytet Zbirów i dosyć dużo innych ludzi, którzy byli i polski, i żydowski, który dla nich to było bardzo ważne właśnie znaleźć wspólny język. I oni zawsze grały bardzo ważną rolę. Ale w latach 80. od strony polskiej mnie się wydaje, że pierwsza Solidarność to był bardzo ważny. Pierwsza Solidarność trwała co najmniej 15 miesięcy. To było coś niesamowite w historii Polski. To była rewolucja, ale rewolucja bez przemocy, który właśnie groził system komunistyczny, ale nie właśnie wybuch, jak te wszystkie inne rewolucje w 19 czy 20 roku z fatalnych konsekwencjach. To stworzyło nowe poczucie, dobre poczucie o siebie wśród Polaków i też, jak powiedziałem, też była próba znaleźć, dlaczego ta pierwsza Solidarność upadła. I To był jeden z powodów, to był, mnie się wydaje, najważniejszy powód w Polsce, dlaczego ludzie chcieli właśnie szukać inna Polska. Polska więc wielu narodów i Polska wielu religii. Od strony żydowskiej to był długi okres po przed drugą wojną światową. Był dosyć dużo ilości historyków, ale większość właśnie zginęły w okresie II wojny światowej. I dosyć powoli wzrósł świadomość, że nie można zrozumieć historii Żydów bez historii Żydów na tych ziemiach. Ja jestem głównym historykiem tego muzeum, ale ja byłem przeciwko nazwisku Muzeum Historia Żydów Polskich. To jest raczej historia Żydów na ziemiach polskich, na Polsce, Litwa i Ukrainy. Bo Żydzi były członkami, mieszkały w całej tym Rzeczpospolita pierwsza i ich historia, ich stosunek do tej historii jest inna niż, jest historia żydowska, historia ukraińska, polska i litewska tego państwa. Ale ludzie dowiedzieli, że nie może zrozumieć historii Żydów bez ich historii na tych ziemiach, gdzie w XVIII wieku co najmniej połowa żydowska światowego mieszkały. I problem był znaleźć wspólny język. I ten wspólny język strasznie utrudnił Holokaust i okres po Holokauście, bo były dwie historie, które rozdzielili. Od strony Polski historia była, że Polacy podczas antysemityzm był nieważny element polityki polskiej przed II wojny światowej. W okresie II wojny światowej Polacy w zasadzie nie pomagali Niemcom i próbowali pomagać Żydom. I po wojnie Żydzi zdradzili i w 1939 roku, i w 1944 roku popierając komunistów. Od strony żydowskiej było zupełnie odwrotnie, że był silny antysemityzm przed wojną, podczas wojny i po wojnie. I były Polacy, którzy pomagały Żydom, ale większość były obojętni i była grupa, która też pomagała Niemcom. I to był problem, jak przezwyciężyć ten rozdział. Jest taki dowcip irlański. Ktoś chodzi do chłop irlański, zapyta, jak można dojechać od tutaj do Dublina. Odpowiedź jest, jeżeli ja chciałem dojechać do Dublina, nie bym zacząć od tutaj. I to jest, jeżeli chcieliśmy właśnie zbadać historię, stosunki między Polakami i Żydami, czy wspólną historię polsko-żydowską, zaczynając od Holokaustu, jest problematyczne. Ale nie pamiętam, czy ty byłeś na konferencji w Oksfordzie. Nie. W konferencji w Oksfordzie było bardzo... To jest inna historia. Ja mogę dużo powiedzieć, jak...
W Jerozolimie byłem.
Ale aby dostać te paszporty, ja musiałem właśnie do ambasady polskiej w Londynie jechać. Wiatr grał pewną rolę. Też niejaki Zbigniew Bako, Krystyna jego zna, taki ubek w ambasadzie nas dużo pomagał, ale to jest inna historia. Ale problem, Kolumbia był tylko pół dzień poświęcony do Holokaustu i ta konferencja miała miejsce w Nowym Jorku i problem był, Nowy Jork to jest miasto ogromne i tam jest dużo ludzi od ulicy, nie akademii, i od strony żydowskiej, i od strony polskiej, i oni mieli te swoje silne poczucie i było tylko halas i za mało czas dyskutować. My decydowaliśmy, że druga konferencja będzie w Oksfordzie, miasto spokojnie, akademickie, długo od Londynu, od Nowego Jorku i że cały dzień będziemy poświęcić Holokaust. Ja bardzo dobrze pamiętam, Józef Lichten tam był, Józef Karliński tam był, Israel Gutman tam był. I to była trudna dyskusja. Ta dyskusja zaczęła po angielsku i bez świadomu chodził do języka polskiego. To był ostatni moment, kiedy był możliwy taki prowadzić. I wszyscy zaczęły słyszeć, co inną stronę mówił. I podczas obiad, lunch, Garliński do mnie mówił bardzo dumnie, że ta dyskusja pokazuje, że Polska jest światowy język. No ale to nie pokazał, ale Lichten to porównał do Dzień Sandu, żydowskie święta. I to był pierwszy moment, kiedy ludzie właśnie zaczęły słyszeć, co inna strona mówiła. Cała ta dyskusja drukowałem w Polinu. I od tego okresu to była taka grono ludzi, którzy nie oczekiwały coś złego od innej strony. Ludzie mogli swobodnie wypowiedzieć swoje opinie i będę wiedział, że ta inna strona, czy jest inna strona, będę słyszeć. I to był początek właśnie to dyskusja, bo od jednego punktu widzenia Holokaust był najtrudniejszy problem, ale od drugiego, bez dyskusji Holokaustu, nie było nic możliwe. W tych dyskusjach mnie się wydaje zawsze, i to można ten sam widzieć w dyskusji o jedwabnym, wśród akademików nie zaczynają od przeproszenia, ale w tych dyskusjach publicznych zaczynają od przeproszenia, od zaproszenia chodzi się o dyskusję ogólnie. Ja nie jestem w zasadzie dla te przeproszenia, chociaż z innych powodów niż dzisiejszy prezydent, bo w zasadzie ci, którzy powinno przeprosić, nie przepraszają i ci, którzy przepraszają, nie mają nic dla przeproszenia. Raczej, co to jest koniecznie, jest akceptacja. Nie możemy zmienić przeszłości. Możemy akceptować, że w przeszłości dużo złe rzeczy zdarzyło. I trzeba im akceptować. Ja myślę, że ja miałem swój wkład do tego całego, do całej tej historii miałem. Ja myślę, że swoje doświadczenie południowo afrykańskie miało pewną rolę. Ja czułem wielka winę, rolę osobista i rola mojej rodziny i rola społeczeństwa białych w południowej Afryce. Więc ja rozumiem te poczucia i ja też rozumiem, że jest możliwe być prześladowane i w tym samym czasie można prześladować, bo ja zginęły dużo moje rodziny w Holokaustu, ale mi bardzo dobrze mieszkaliśmy w południowej Afryce. Więc jeżeli ja miałem coś do tego powiedzieć, to jest, że uogólnienie o tych trudnych problemach zawsze stworzy złe sytuacje. Ludzie są, nie jest możliwe mówić o jak Polacy reagowały do II wojny światowej, jak Żydzi. To są grupa ludzi, którzy mają bardzo różne reakcje. Trzeba zawsze myśleć o indywidualne. I te cierpienie też. Narody nie cierpią. To są ludzie, którzy cierpią. Kiedy ludzie mówili o cierpienia żydowskie. Ja podczas wojny bardzo dobrze mieszkałem w południowej Afryce. Tylko raz ja się urodziłem, Andrzej był grzeczny do tego w roku 40. Ja pamiętam, pierwsze jest jeden z moich wspomnień, jest kiedy my zrobiliśmy blackout, bo baliśmy, że będą samoloty japońskie od Mozambik, ale oni nigdy nie się pojawił. No, my nie mogliśmy mieć biały chleb. No, to nie było, więc ja wiem, to cierpienie indywidualne raczej niż grupowe. I to jest, co ja mam do tego powiedzieć.
No tak, to jest, częściowo odpowiedziałeś na to moje pytanie, dlaczego akurat wtedy i Solidarność i pewne takie zmiany mentalności. Mnie interesuje, myślę, że przynajmniej część z Państwa także, bo od strony polskiej, tych relacji polsko-żydowskich były w okresie powojennym, w okresie PRL-u i później III Rzeczypospolitej kilka takich wydarzeń, które napędzało emocje, zainteresowanie. No, pomijając już te pierwsze lata, to jest marzec 68, prawda? Później to jest Błoński, Jana Błońskiego esej. Biedni Polacy patrzą na getto i później Gross i sąsiedzi. A propos tych biednych Polaków, którzy patrzą na getto, to ja pisząc o tym kiedyś zwróciłem uwagę na pewne, no nawet przekłamanie ze strony Błońskiego, ponieważ ten tytuł nawiązuje do wiersza Miłosza. Ale Miłosz pisał, biedny chrześcijanin patrzy na getto. Jeden i chrześcijanin. A Błoński zmienił to na wszystkich Polaków. Prawda? Więc no, było to pewne takie nadużycie. Niemniej były takie kilka tych momentów. Ja myślę tu przede wszystkim o Błońskim. Czy w Izraelu, albo w środowiskach żydowskich, intelektualnych, czy inteligencji żydowskiej, amerykańskiej na przykład, też były takie coś, co sprzyjało zainteresowaniu Polską i stosunkami polsko-żydowskimi?
No, jeden z fenomenów nowoczesności była próba integracji Żydów w różnych krajów. To się udało w Anglii, we Francji, to udało się trochę mniej w Niemczech. To znaczy w Anglii była transformacja Żydów od grupa religijna wspólną kulturą i wiarą międzynarodową do obywatele pewnego kraju, Anglicy, narodowości angielskiej. Czy Anglicy wiary Mojżeszowego czy żydowskiego. Ta transformacja nie udała się na ziemiach polskich z różnych powodów, ale 10 czy 15% Żydów w tej części Europy się integrowały się, polonizowały się, rusyfikowały się. I był wielka zainteresowany w Ameryce i w Anglii w tej grupie. Tetuwimowie czy Slonimskich, Witlinowie i tak dalej. I to było pierwsze właśnie wejście do ten problem, że to są ludzie, którzy... Ja bardzo lubię hybrydność, muszę szczerze powiedzieć. I to są ludzie, no Tuwim jest dobrym przykładem, który jest i Polakiem, i Żydem. No bardzo, jaki Żyd to jest bardzo trudno określić i też jaki Polak, ale ta grupa była bardzo ważna dla...
Tuwim był takim Żydem, jak Józef Konrad był Anglikiem. Znaczy, pisał po polsku, a tamten po angielsku.
No i tak, i nie, no ale też miał. No, mi Żydzi polscy to jest poczucia wina, to jest bardzo komplikowana historia. No ale to był pierwszy fakt. Po drugie, mnie się wydaje, że w okresie nowoczesności były różne alternatywy, jak one tutaj mówią, ulicy żydowskiej, w świecie żydowskim. Po pierwsze była... ten alternatywa integracyjna. Ci, którzy chcieli transformować Żydów od grupy religijnej do grupy obywateli. Ta integracja nie udała się na tych ziemiach i po fala pogromów w Rosji w 1981 roku była reakcja. Po pierwszej stronie była reakcja narodowa czy nacjonalistyczna. To znaczy ci, którzy mówili, że Żydzi nie są grupa religijna, raczej jest grupa narodowa, podobna do tych innych grup narodowych, które wstają w tym okresie, Litwiny, Ukraińcy i pewnie znaczy nowoczesny naród polski, który też jest formacja XIX wieku. I trzeba albo, i oni potrzebują albo autonomia na tych ziemiach albo państwo gdzie indziej. I po drugie była alternatywa socjalistyczna albo rewolucyjna, albo parlamentarna. Ci, którzy mówili, że antysemityzm jest spowodowany przez system kapitalistyczny. Jeżeli system kapitalistyczny albo jest zupełnie reformowany, albo zastąpiona przez socjalizm, to wszystko będzie się zniknąć. I po trzecie była próba adaptować religii żydowskiej do współczesności. Te wszystkie te alternatywy walczyli między sobą, ale w okresie po II wojny światowej sionizm wygrał na pewno, bo wszystkie te inne alternatywy się bankrutował. Ale te bankructwo było w świecie żydowskim, zaczął świadomość, że nie trzeba mówić, że te alternatywy muszą być tylko wrzucone do kosza, jak Trocki powiedział, że integracja w pewnym sensie się udał w Stanach Zjednoczonych. I że jeżeli udało się w Stanach Zjednoczonych, dlaczego jest też możliwe, że to by udało się w Niemczech czy w Polsce. Po drugie było trochę rozczarowanie z sionizmu, bo te marzenie sionistyczne, że to było państwo, gdzie Żydzi, Arabowie będą mieszkały z braterstwie, to chyba będę po 100 lat, ale w tej sytuacji dzisiejszej to jest wiadomo, to jeszcze nie. Kiedy my byliśmy w Jerozolimie, to był początek pierwszej intyfady. Ja pamiętam Gershon Hundert, który wrócił od wschodniej części Jerozolimy, mówił, że dzisiaj straciliśmy wschodnia część Jerozolimy. No to było i tak, i prawda, i nieprawda. Ale i po trzecie, alternatywa socjalistyczna w okresie zimnej wojny to było krytykowane, ale był też ci, którzy mówili, że ja też, że chyba był coś w tym. Była taki rodzaj nostalgia dla buntu. Więc wszystkie te aspekty właśnie w inteligencji żydowskiej, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale też w Izraelu. Ezra Mendelssohn na przykład, Jonathan Frankel, to były silnie zaangażowane w Peace Now. I to nie jest przypadek, że te same ludzie też były silnie zaangażowane w początku badań nad historiografii Polski. My szukamy w pewnym sensie pośmiertną integrację Żydów w historii Polski. I w pewnym sensie można powiedzieć, że ten muzeum na tym właśnie miejscu, w północnej części Warszawy, dzielnica żydowska, niedaleko od bunkra Ziegelbauma, nie Ziegelbauma, Anielewicza, to jest pośmiertną integracja i nikt nie wie dokładnie, jeżeli nie było. Jeden z najważniejszych fenomenów okresu międzywojennego była bardzo silna asymilacja językowa społeczeństwa żydowskiego, przede wszystkim w tej części Polski, gdzie Polacy byli większością, to znaczy w centralno i w południowo Polsce, Galicja, zachodnia Galicja i Królestwo. I w tym samym czasie był wzrost antysemityzmu, przede wszystkim po 1935 roku. Ale nikt nie wie dokładnie bez wojny, jak to by skończyło. Były wojny żydowskie, polskie przed tym, w roku 1912 do 1914, podobny do okres od 1935 do 1939 roku, to jest możliwe, że te wojny mogły się skończyć i było jakaś współżycie. No ale tak była historia coś inna, historia chodziła inną drogą.
Tak, tamte wojny żydowskie, o których wspomniałeś, ta jedna XIX-wieczna, druga dwudziestowieczna się skończyły, to znaczy, że wojny się mogą skończyć. Ale powstaje wobec tego pytanie, a co teraz, czy nie zaczyna się nowa wojna polsko-żydowska? I mam w związku z tym taką sprawę. No, może to jest takie pesymistyczne bardzo, ale zacznę nie od spraw żydowskich, tylko od innych. Otóż dwa razy uczestniczyłem w takich próbach, gdzie historycy mieli pomóc w pojednaniu. Jedna to była polsko-ukraińska. 10 sesji seminariów odbywało się w końcu lat 90., w drugiej połowie lat 90. Wyszło 10 tomów stenogramów z tych seminariów czy konferencji. I nic to nie... Znaczy, w sensie założenie było takie, że to nie historycy mają się przekonywać, tylko mają przedstawić taki obraz, który pomoże społeczeństwom, a przede wszystkim elitom zrozumieć i w związku z tym łatwiej się dogadywać. No, mimo różnych wysiłków nic z tego przynajmniej na dziś nie wyszło. Drugi raz uczestniczyłem w pracach grupy do spraw trudnych polsko-rosyjskiej, która zaczęła się w 2008 roku i trwała 3 lata. No i też były referaty, konferencje, koreferaty i tak dalej, i tak dalej. No i rezultat jest dosyć opłakany. W związku z tym mam dzisiaj takie pytanie. Jak widzisz rezultaty tych 30 już ponad lat, kiedy istnieje czasami, chociaż nie tak sformalizowany jak te dwa, ale stały dialog historyków, socjologów, intelektualny, polsko-żydowski i nagle się okazuje, że rezultatów tego dialogu albo nie znają, albo nie chcą z niego wyciągać żadnych konsekwencji politycy. A od nich przecież zależy, czy jest wojna, czy nie ma wojny, bo to nie historycy wypowiadają wojny, tylko politycy wypowiadają wojny. Jakie masz uczucie po tylu latach tego dialogu, kiedy znów się coś łamie, kruszy?
To jest właśnie trudne pytanie, bo właśnie to jest trudny moment, ale były inne trudne momenty, moment Karmelu na przykład. Jak widzę tego dzisiejszy moment? Po pierwsze, ja bym powiedział, że ten dzisiejszy rząd to jest rząd bardzo prawicowy, ale oprócz kilka wyjątków, to nie jest rząd w zasadzie antysemicki. Kaczyńscy wzrosli do polityki w okresie 68, w czasie kryzysu 68 roku i dla nich antysemityzm to jest fenomen komunistyczny, który dla nich to jest zły. No, ta nowelizacja IPN, to jest, można rozumieć, dlaczego ludzie źle wybierają koncept obozy polskie, ale czy prawo jest dobry sposób przeciwwalczyć, ja jestem przeciwko tego. Problem raczej jest te inne części tego prawa. Ja dzisiaj, jak chyba kilka innych ludzi, dostałem e-mail od ambasadora polskiego w Londynie, gdzie próbuję wyjaśnić to, i to jest dobry człowiek, Arkady Żygocki, profesor prawa międzynarodowego od Uniwersytetu Jagiellońskiego. On mówi, że to prawo, ta druga część nie zrobi niemożliwe badanie przestępstwa indywidualnych Polaków. To jest tylko przeciwko ci, którzy mówią, że rząd polski czy społeczeństwo polskie są odpowiedzialnymi dla ludobójstwa. No, dlaczego jest konieczne robić to kryminalne? To jest raczej ten problem. I po drugie, czy to jest próba przestraszyć ludzi? Na przykład, jak jest dużo nowych prokuratorzy i sędziowie. Mamy dobry przykład, jak oni traktują Machcewicza. Tylko chce przesłuchać jego. Nic nie będą zrobić. Więc to jest w pewnym sensie problem przestraszenia, ale ja nie, jak mówiłem, nie mam bardzo dużo zaufania ani do rządu Morawieckiego, ani do rządu Netanyahu'ego. Ale obydwie mają wspólne interesy i mnie się wydaje, że najlepszy sposób rozwiązać ten problem, niech oni między sobą dogadać, bo oni mają te wspólne interesy, oni są niepopularni, i jeden i drugi w świecie liberalnym wśród nas, ale oni chcą pokazać, że oni nie są tak złe, jak oni wyglądają. Więc mnie się wydaje, że trzeba protestować. I ja też napisałem, odpowiedziałem do ambasadora i ja wiedziałem, co Dariusz Stola napisał i co Rada Żydów i Chrześcijan napisał, co Stan napisał. Dużo ludzi na tym temacie, Anna Bikont, Barbara Engelking. To jest, jeżeli ci ludzie, jeżeli Patryk Jaci chce obronić dobre imię Polski, on bardzo źle zrobił. Bo wszędzie w świecie jest bardzo źle reakcja do tego. I myślę, że fakt, że ambasador Żegocki czuł się w obowiązku napisać, to tylko Dear Friend, ja nie wiem, do kogo on to napisał, ale fakt, że on napisze do wszystkich swoich przyjaciół w Anglii, to pokazuje, że ludzie wiedzą, że to jest niedobry krok i też, że ten krok był zrobiony w dzień Holokaustu. Ktoś to wymyślił. No to jest problem, dzisiaj polega na tym, że w tym rządzie są ludzie odpowiedzialni. Ja ich nie nazywam, ale wszyscy wiedzą. Którzy wiedzą, że to jest blend. Ale są też ludzie, jak w Ameryce, ludzie, którzy popierają Trump, którzy myślą, że prowokacja tego rodzaju jest dobra dla baza. I problem jest, kto będzie wygrał. Ci, którzy myślą, że czy to jest katastrofa dla wizerunka, czy dla dobrego imienia Polski, czy ci, którzy myślą, że to jest sposób robić problemy dla platformy. Bo to, mnie się wydaje, że to jest podobno do ta kwestia aborcji. My wszyscy myśleliśmy, że aborcja to jest problem dla rządu. Okazało się, że raczej to jest też problem dla platformy. Ten sam dotyczy te prawo. I więc trzeba spokojnie, mnie się wydaje, do tego reagować. Dwie reguły są dla mnie ważne. Pierwsza reguła jest, że historia musi być prowadzona przez historyków. Jeżeli rząd ingeruje w historię, jak w czasach PRL-u, jak dzisiaj, to jest fatalne. I po drugie, trzeba reagować, jak żyjemy w normalnym kraju. No to my wiemy, że to jest nienormalny kraj, ale trzeba reagować, jak to jest normalne. Bo to jest jedyny sposób reagować.
Jest w miarę normalny. Ja tylko tutaj przypomnę albo powiadomię, bo to mało kto o tym w Polsce wie, że już 10 lat temu chyba stu kilkudziesięciu historyków francuskich, w tym prawie cała elita francuskiej historiografii, wystąpiła z protestem wobec swoich parlamentarzystów, domagając się, ażeby parlament przestał zajmować się historią i uchwalać ustawy, że kolonializm był zły albo był dobry, że coś trzeba robić tak, a nie inaczej, łącznie z negacją Holokaustu, że nie wolno penalizować tego rodzaju debaty, dyskursu, nawet jeżeli jest głupi, jeżeli to nie jest namawianie do przestępstwa, to nie podlega kodeksowi karnemu ani żadnym innym karzącym ustawom. Więc ten problem polityka, historia jest znacznie szerszy niż relacje polsko-żydowskie?
Kilka dni temu, teraz kiedy chodziłem od hotelu do muzeum, widziałem, że Lewartowskiego wstąpił Edelman. No, to jest dobra w pewnym sensie, ale to jest problem wszędzie, bo ja, w południowej Afryce, nie wiem, ile ludzi tutaj było w Kapsztad, ale no, tam jest De Wahl Drive. De Wahl to był urzędnik holenderski, który wyjechał do południowej Afryki w XIX wieku i tam jest taka bardzo piękna ulica. Teraz to ma nowe nazwisko po młody czarny, który właśnie tam zrobił protest. No to tego historia polityczna nie można uniknąć. Ale po pierwsze, ja myślę, że prawo nie jest dobre w tej sprawie. Ja nie zgodzę się z tych historyków francuskich. Ja myślę, że kryminalizacja negowania Holokaustu też jest zły. Choć ja nie lubię ci, którzy negują, ale zrobić to nielegalne. Ja znam David Irving i to nie jest mój ulubiony heroj mojego romana, jak mówią po rosyjsku, ale że on siedział w więzieniu, to jest głupstwo, bo to jest tylko historyk, to jest bardzo prawicowy historyk i ten proces przeciwko niego o niesławieniu, to jest bardzo dobry. Jeżeli ktoś nie sławi komu, to trzeba mieć proces. Grabowski tu wygrał taki proces, o ile ja wiem. Ja nie wiem, czy ma być apel do tego, ale mówić się, powinno być kara 3 lata dla ci, którzy mówią o polskiej obozie śmierci. To jest głupstwo. Nauczania czy studia to jest najlepszy sposób, ale no, masz rację. My cały czas poświęcimy się historii, ale ile ludzi, jaka jest wpływ? Ale ja myślę, że jest wpływ i ja myślę też, że jest tak zwany Gresham's Law, prawo Greshama. Prawo Greshama mówi, że zły pieniądz puści dobry pieniądz. No dobrze, ale ja myślę, że to jest w historii jest odwrotne, że dobra historia wypędzi złą historię. Że dobra historia, i kiedy czyta się dobrą historię, my wiemy, co to jest dobra historia, bo to nas przekonuje. I ta zła historia, apologetyka, to nie przekonuje, bo to jest jasne, że to nie jest dobrą historia. I to jest problem, że jak nauczyć publiczność zrobić różnicę między dobrą historią i złą historią. I jeden z problemów dnia dzisiejszego i przykład Stanów Zjednoczonych jest tu bardzo niebezpieczny, bo ta sytuacja w Polsce byłaby dużo łatwiej do rozwiązania, jeżeli mieliśmy inny prezydent w Ameryce. Ale sytuacja, gdzie wszystko jest robione w soundbites, jest bardzo zły dla zrozumienia. Był taki program w Cambridge, Massachusetts, Christopher Lydon, ja nie wiem, to jest ta nieznana tutaj postać, on prowadził te dyskusje różne przez godzinę i tam miał długą recenzję z dziennikarką z Egipcji. I on jej zapytał, czy pani mógł w bumper sticker definiować islamizm. Jak jest bumper sticker po polsku? Ja nie wiem. Tak, to jest coś na... I ona to znaczy hasło. Hasło na bumper. I ona odpowiadała, to nie jest możliwe określić islamizm w bumper sticker. I to jest, co ludzie powinno zrozumieć, że trudne problemy naszego czasu nie można w jednym słowie opisać. Ale to jest kwestia, jak jest kultura polityczna w kraju. I mnie się wydaje, że poziom tej kultury politycznej jest wyższy tutaj niż był przedtem, ale jest też problem. I problemy teoria spisu tutaj jest zawsze popularny i też jest popularny w innych krajów, bo to wyjaśnia problem dosyć komplikowane w bardzo łatwym sposobie. To jest jasne, dlaczego tak jest, bo liberalowie są korupcyjni i chcą właśnie prowadzić politykę przeciwko ludu.
Wszystkiemu winien jest Soros. Też chcesz?
Ja chciałam powiedzieć, że tu jest jeden ważny wątek w tej sprawie poprawienia ustawy IPN-u, który dotyczy tego, co tutaj w książce dobrze Antoni nazwał, to są ciemne karty historii. Każdy człowiek ma takie karty i narody mają takie karty. Proszę zauważyć, jak długo trwa przyzwyczajenie się do pewnych faktów, które znane są społeczeństwu mniej lub bardziej. Ludzie są różnie wyedukowani wszędzie. Na przykład Francja po 50 latach dopiero, nie było komunizmu, niczego, dopiero powiedziano, że ponosi odpowiedzialność za wysłanie swoich Żydów, czy tam pochodzenia innego, w całości prawie do obozów koncentracyjnych. No, mówiono, to był rząd Wiszy, to nie my. No jednak, nie, jednak, prawda, Francja. Więc 50 lat, prawda, jak długo jednak, żeby powiedzieć, no rzeczywiście było i tak. I to dotyczy tego problemu. To tutaj się dopiero, prawda, jedwabne i tak dalej, to dopiero powiedziano i dobrze, że powiedziano, prawda. Ale w gruncie rzeczy to jest, no na pewno nie przez penalizację o tym dyskutować, tylko jednak przez dyskusję. No ale oczywiście, jeżeli ma się wizję narodu doskonałego, na przykład Polacy, prawda, no to wiadomo, że nie ma o czym mówić. I tu jest to zderzenie. Natomiast na pewno trwa długo no, uświadomienie sobie, że no, można robić błędy. A już podczas wojny, kiedy są tak ekstremalne czasy, prawda, no zawsze mówi się o tym, że ludzie jednak dziczeją po prostu.
Ja może do tego coś dodać. My wszyscy myśleliśmy, że wszystko będzie polepszyć się po pokoleniach. I no, było dużo postępu, na pewno, ale mnie się wydaje, co to jest ciekawe i my musimy zapytać, co my źle zrobiliśmy, że te pokolenia od 18 do powiedzmy 26 lat, to jest więcej nacjonalistyczne niż te inne pokolenia. To jest pokolenie, które wirus w okresie wolności. Wolności słowa, wolności w szkołach. Ale coś było źle, co my zrobiliśmy. Czy to było za szybko atakować te czarne strony, czy coś innego. Ja nie wiem dlaczego, ale problem, dlaczego te pokolenia jest tak nastawione i głosował, jak głosował w ostatnich wyborach. To jest ciężki problem i ja nie mogę, nie mam odpowiedzi do opowiadania do tego, ale to jest problem dla nas. Co my zrobiliśmy, że straciliśmy te pokolenia, że my wiemy, ci, którzy dzisiaj są, jest bardzo niedużo z tego pokolenia też, to też coś mówi. Ale my wszyscy, nie wszyscy, ale my pamiętamy czasy PRL-u. I wiemy, że od 1956 roku to była komplikowana historia. To nie był totalitarny, to był autorytarny i były różne miejsca, gdzie było dosyć dużo wolność słowa. Ludzie zrobili różne kompromisy. No ten seminarium Jabłońskiego był dobrym tego przykładem. Jabłoński sam nie tak dużo występował, ale Garlicki, który właśnie prowadził ten seminarium, to był zupełnie wolny. To był nie inny niż co my mieliśmy w Oksfordzie. Tylko, że on zawsze mówił, mądry człowiek nie traktuje okres po 1939 roku. Dlaczego ta świadomość, o co się stało, dlaczego jest rozczarowanie od tego okresu wolności, który pomaga te prądy populistyczne. I jak przeciwstawić te prądy populistyczne? Ja mam bardzo złe poczucia o Stanów Zjednoczonych. Ja mam stawkę z żoną, że Trump będzie wygrał w roku 20. Ja to zrobiłem, bo ja chcę stracić, ale muszę powiedzieć, ja boję się, bo my mamy sytuację dzisiaj, gdzie dużo ludzi nie czytają prasę. Dostają te swoje wiadomości od social media. Ja nie wiem, jak to jest po polsku. Social media. Tak, tak. I oni stworzą te getta ideologiczne i jest trudno dostać do nich. I te teoria spisu tam są słyszane. Ten koncept fałszywa wiadomość. Jeżeli ktoś nie akceptuje coś, od razu to jest fałszywa wiadomość. I fakt, że Trump tak mówi, to jest dobrym przykładem dla każdego innego, który chce zrobić takie rzeczy. To jest trudny moment. To nie jest zupełnie faszyzm, ale to jest faszyzm lekki. Czy taki populizm z prądów autorytarnych. No, ta sytuacja nie jest tak, jeszcze tak tutaj, ale na przykład to trudno jest wyobrazić sytuację, gdzie Orban by mógł przegrać wybory w Węgrzech. To jest taka monopartyjna, on mówił, nieliberalna demokracja. Czy to jest demokracja, to też jest pytanie, ale to jest na pewno nieliberalno. I czy ta nieliberalność to jest nasz przyszłość, to jest możliwe.
Profesor Talmon napisał taką książkę o totalitarnej demokracji w ogóle, więc demokracja może być bardzo różna. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, że wiatr wieje, kiedy chce. I ten wiatr teraz nacjonalistyczny, ksenofobiczny, zamykania się, konfrontacji, agresji, wieje właściwie po całym świecie. I wszędzie mamy bardzo podobne zjawiska. No ja nie jestem przekonany, jak Maorysi tam się czują. W każdym razie Polska ma zawsze jeszcze duże możliwości. Możemy jeszcze do Szwedów wystąpić o odszkodowania i o przeprosiny za to, co tutaj no oczywiście za potop przecież. No, jak się jeździ po niektórych regionach Polski, to co zamek, to był spalony i obrabowany przez Szwedów, prawda?
Częstochowa sam.
No, a Częstochowa się ledwo obroniła, no. Tak, tak. Teraz czas dla Państwa. Już gadamy dobrze ponad godzinę. Proszę bardzo, kto z Państwa, jeżeli mogę...
Proszę panów profesorów, myślę, że jest dobry interes do zrobienia przez Polaków i Żydów w tym czasie. No zaraz raczej zyskać możemy obopólnie. Chciałem, żeby panowie się ustosunkowali do takiego postawionego przeze mnie kontrowersyjnego i ostrego problemu. Czy gdyby środowiska żydowskie w Izraelu, w całym świecie wsparły obecny polski rząd w naszych staraniach o uzyskanie stosownego odszkodowania za to wszystko, co od Niemiec, oczywiście od państwa niemieckiego, za to wszystko, co się stało podczas II wojny światowej. No już tu nie muszę mówić, na czym to wszystko polegało, tylko przypomnę, że 6 milionów ofiar, to w tym ponad połowa to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, więc państwo polskie jak gdyby ma prawne podstawy do tego, żeby występować w imieniu tych poszkodowanych. No właśnie, gdyby udało się wspólną akcję zrobić, to według obliczeń takich orientacyjnych moglibyśmy uzyskać około biliona dolarów. I wtedy państwo polskie mogłoby spłacić te kontrowersyjne roszczenia żydowskie wobec państwa polskiego. Co państwo o tym sądzicie?
No, ja myślę, że te roszczenia żydowskie trzeba liczyć dosyć ostrożnie, ale ja zaczynam od stosunki polsko-niemieckie. Pierwsza Europa polegał na porozumieniu niemiecko-francusku. Bez tego nie byłoby EWG, UE i tak dalej. I druga Europa, to znaczy po 1989, to było spowodowane przede wszystkim przez porozumienie polsko-niemiecko. I my, to znaczy Polacy, pewnie, że czuję się Polakiem, od tego dużo zyskał. I jeżeli my myślimy o reparacje, ja myślę, że ziemie zachodnie i północne to są odszkodowania. Nikt nie mógł odmówić, nikt nie mógł negować, że Breslau to było miasto niemieckie i my to mamy dzisiaj i że te granice są akceptowane. Więc ja myślę, że teraz prowadzić politykę, gdzie mówimy o obowiązek Niemców dzisiejszych płacić reparacje, jest bardzo niebezpieczne i ja absolutnie jestem przeciwko. Te roszczenia żydowskie to jest trudny problem. Ja myślę, że ja w pewnym sensie ten muzeum to jest swój rodzaj reparacji do świata żydowskiego. To kosztował co najmniej 105 milionów dolarów i to jest bardzo ważny wkład do pośmiertnej integracji. Ja wiem, że to są te roszczenia, ale oni nie, ja chyba nie tak powinno powiedzieć. Po 75 latach to jest trudno właśnie wyliczyć, jak powinno być te roszczenia.
Ja bym tak powiedział, że to, co się tutaj nazwano roszczeniami żydowskimi wobec Polski czy wobec państwa polskiego, ono to się mieści w ogólnym problemie reprywatyzacji, czyli oddania, bo przecież nie tylko Żydzi stracili i nie odzyskali. Wciąż nie ma ustawy przywracającej dawną własność i tak dalej. Wiadomo, że niektórych elementów się nie da odwrócić. Była reforma rolna. No i co? I teraz ktoś, kto był ziemianinem i miał folwark na 800 hektarów, ma go dostać z powrotem. A to w tych kategoriach są te tak zwane roszczenia żydowskie. W Polsce nie było reprywatyzacji powszechnej i dotyczy to także Żydów. I Polaków, i Żydów, i Niemców, i Ukraińców, którym też byli tacy, którym też coś zabrano, prawda? Więc to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o roszczenia, o sprawę reparacji niemieckich, to zgadzam się z profesorem Polońskim, bo właściwie tak, z punktu widzenia polskiego dostaliśmy te ziemie zachodnie i północne, ponieważ zabrano nam Kresy. Ale Niemiec może zapytać się, a co mnie to obchodzi? Zabrano, kto wam zabrał Kresy? No to się od niego domagajcie, żeby wam wypłacił odszkodowania za te zabrane Kresy. A myśmy oddali, znaczy zostaliśmy zmuszeni, ale żeśmy to zaakceptowali do oddania 15% terytorium państwa. Więc wydaje mi się, że to jest właściwie czysto taki emocjonalny i polityczny problem, ale nie rzeczowy. To znaczy to jest taki problem nierozwiązywalny. W zasadzie bez zwycięstwa jakiejś strony, ale to zwycięstwa w boju. Jak wygramy wojnę z Niemcami, no to wtedy zmusimy ich, żeby nam zapłacili. Ale najpierw trzeba wygrać tę wojnę. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi?
Ja mam pytanie takie. Pan znakomity...
Może momencik, dobrze? Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że z punktu widzenia prawnego, prawa międzynarodowego, myśmy się zrzekli tych reparacji. Więc jest zarzut, prawda, że to było państwo komunistyczne. Niemniej to było państwo, które brało udział w, no po prostu w stosunkach międzynarodowych. Nie było innego państwa. Był owszem rząd symboliczny Polski na obczyźnie, prawda? Ale to w gruncie rzeczy był symboliczny ten rząd. Także no, sentymentalny. Ale to myśmy się zrzekli tego. Więc no, nie można. Wiem, że na przykład Polacy mieszkający na Zachodzie, nie wiem, czy osoby pochodzenia żydowskiego, chyba tak, uzyskiwały odszkodowania od Niemców. I to były wyższe niż teraz osoby, które mogły odzyskiwać, dostać jakieś odszkodowanie z na przykład pracę przymusową czy pobyt w gettach. To wiem, że to było wyższe, więc indywidualnie można było tego dochodzić. Więc także tu jest też problem prawny, czy to jest w ogóle możliwe. Tak samo jak w tej chwili niemożliwe jest dochodzenie z powrotem w Europie swoich granic. No, co by to było? No, przecież to byłaby wojna natychmiast. Także tu są jeszcze realia, prawda, prawa międzynarodowego. Coś jak się zamknęło, pewne sprawy, no zawsze, ty masz rację, sprawa sentymentalna, no pieniądze każdemu by się przydały, ale prawda, ale w gruncie rzeczy, no jednak skoro się człowiek zrzekał, prawda, no myśmy jednak byli podmiotem prawa międzynarodowego, prawda, w wielu aspektach.
O tym trzeba by jeszcze, żeby Niemcy mieli ten bilion.
Mam takie pytanie do państwa. Znakomity gość mówił o dobrej historii. O tym padły słowa, my wiemy, co to jest dobra historia. O tę dobrą historię walczyli więźniowie Auschwitz, Polacy, którzy jako pierwsi zaczęli podawać do sądu prasę niemiecką o polskie obozy zagłady. I jak państwo wiedzą, no jednak pan Tendera przegrywał początkowo te sprawy i tej historii już nie będę przypominać. Chciałam państwa zapytać, czy jego walka o czy to jest walka o dobrą historię, czy o złą? Jaki jest państwa w ogóle stosunek do tego więźnia i o jego walkę, bo on tę walkę rozpoczął? I mam też pytanie do państwa bardzo ważne. Zadzwoniła ostatnio do telewizji więźniarka, polska była więźniarka, która była na uroczystościach wyzwolenia Auschwitz i powiedziała, że więźniów polskich nie wpuszczono, że one walczyły, we trzy dostały się na tę uroczystość, bo nie było dla nich miejsca. Jedna z tych pań, byłych więźniarek, ona bardzo często występuje w reportażach o Auschwitz i ma bardzo trudną historię, powiedziała, że była z polską flagą jako jedyna i podeszła do niej młoda dziewczyna, no goście żydowscy, którzy przyjechali i zajęli całą salę i zwróciła jej uwagę, że to jest niestosowne. Jaki jest państwa w ogóle stosunek do tej sprawy? Co na to państwa liberalizm?
No, jeżeli chodzi o tą ostatnią kwestię, no oczywiście to jest trochę tak, jak ten polityk izraelski, który wyskoczył w ogóle z całą tą sprawą tej nowelizacji IPN-owskiej. To grają jakieś emocje, stereotypy, fałszywe, stereotyp jest to fałszywe przekonanie o czymś. I problem, który teraz jest w Polsce, to jest to między innymi, oczywiście mamy wiele innych problemów także, jak przekonywać, że my jesteśmy porządnym państwem i porządnym narodem. Czy przez wsadzanie do więzień, czy przez robienie tego, co jest akceptowane jako, jako coś porządnego i dobrego. Mnie się wydaje, że ta druga droga jest lepsza, chociaż oczywiście do więzienia można szybko wsadzić, a zmieniać opinię o kimś, o czymś jest szalenie trudno. Uważam, że ta dziewczyna z Izraela no, jest tak samo nasycona niechęcią do Polaków i do Polski w związku z tym, jak na przykład wielu Polaków jest nasyconych niechęcią czy nienawiścią do Żydów. prawda, i gotowi są kukłę Żyda palić publicznie na ulicach dużego miasta, prawda? Albo siedzieć w lesie i świętować urodziny Hitlera, prawda? Więc wydaje mi się, że nie da się doprowadzić do tego, żeby wszyscy zachowywali się kulturalnie, grzecznie, wiedzieli wszystko to, co powinno się wiedzieć. Po prostu takie rzeczy są niemożliwe.
Ja w zasadzie byłem przeciwko Marsz Żywych, bo ta atmosfera, której ona stworzyła, jest nieprzyjemna i w pewnym sensie, że zaczyna w Polsce i kończy się w Izraelu. Polska była zła, Izrael jest dobry, to jest dla mnie niedobre. Nie jest możliwe w tej chwili skasować Marsz Żywy i ja i inni próbowaliśmy zmienić trochę. Ja publikowałem, ja miałem student, który zrobił pracę doktorską na temat wykształcenia o Holokauście w Stanach Zjednoczonych i ona była przewodnikiem w tej Marsz Żywych i dostał wszystkie te materiały i mi ściśle właśnie badali te materiały i pokazaliśmy w swoją książkę, ja to publikowałem w Polinu, rozdział o część oświęcimskiej Marsz Żywych, co to jest niedobre w tym. I teraz sytuacja się trochę zmieniła i mówiłem też, że Netanyahu nie jest mój ulubiony człowiek, ale on właśnie teraz, młodzież polski, biorę udział w tym i jeżeli ludzie są w kontakcie, to coś jest możliwe rozmawiać. Ten sam, my produkowaliśmy to z American Jewish Congress i ja z tym był taka inicjatywa. 50 trudnych pytań dla Polaków i Żydów. Co się stało w Jedwabnym, dlaczego Niemcy prześladowały Żydów, tak dalej. Dla tych młodych ludzi, że oni mogą zrozumieć, jaka jest prawdziwa historia. Mnie się wydaje, że wszystkie te problemy, najlepszy sposób ich rozwiązać jest wykształcenie. Że te hasła, nigdy więcej na przykład, nic nie nas dają. Ten hasło nigdy więcej, to mówię, że nie musimy mieć po Holokaustu, który był ludobójstwie na pewno, że nie będzie więcej ludobójstw. Ile były takich ludobójstw po 1945 roku? Więc ten nigdy więcej nic nas nie daje. Trzeba szukać inne rozwiązanie. Ale problem inny jest ten, o którym już Andrzej też o tym mówił. My mamy teraz ten duch populistyczny i trudno jest mieć, wiedzieć, jak to przeciwstawiać. To są różne powody tego sytuacji dzisiejszej. Po pierwsze, ten nierówność, który zaczął w latach Reagana przez te reformy różne. Ten kryzys ekonomiczny 8 roku, który jeszcze nie jest zupełnie rozwiązany. Ten lęk przeciwko uchodźców od krajów arabskich. To jest wszędzie w Europie i to stwarza sytuację, gdzie elity tak zwane liberalne są oskarżone, że oni są bez kontaktu z realnością, są korupcyjne i nie rozumieją sytuacji ogólnych ludzi. I to jest dlaczego takie partie wszędzie przegrali. I to problem jest teraz jak... Ja myślę, że Merkel chyba... Ona miała rację, nie miała racji. Ona miała rację, kiedy mówiła, trzeba pomagać tych uchodźcom, ale ona zapłaciła wielką cenę. I czy to była alternatywa do tego, nie wiem dokładnie. Ale że to jest problem dla nas dzisiaj. Ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych aż do czerwiec ostatniego roku. Są ci, którzy chcą akceptować emigrantów, ale ten propaganda antyemigrantów Trumpa, to ma jest ludzi, którzy to akceptują też i to jest trudny problem. To jest trudny problem też, bo jak wczoraj mówił premier w Włoszech, my w Europie nie możemy właśnie prowadzić nasze ekonomię bez tych emigrantów, ale to jest inny problem. To jest problem w Anglii. Gdzie ja mieszkam w Anglii, jest taka firma, która czyści samochodów. Wszyscy tam, którzy pracują, są albo Rumuńczyków, albo Polaków. Jeżeli one są właśnie wydane, no kto będzie tam pracował?
W tych, tak nawiązując do tego, co pan profesor mówił, że no, dzisiaj znowu mamy trudny moment i między innymi pojawiają się pytania nawiązujące do 68 roku, że Kościół wtedy milczał. I czy dzisiaj po 50 latach i mając w pamięci tamto milczenie, czy po pierwsze powinien się Kościół odezwać, po drugie czy będzie słuchany?
No mnie się wydaje, że odzywać się zawsze trzeba. No jeśli chodzi o uchodźców, to z jednej strony my się, prawda, marzymy o podróżach egzotycznych, żeby obserwować różnych ludzi, piękne krajobrazy. A z drugiej, to jest ten problem innego, prawda? A z drugiej strony boimy się. Ktoś napisał, no czegoś my się tam troszeczkę dorobili, to się boimy podzielić, prawda? A poza tym, że nam zniszczą tożsamość i kulturę, to jest zawracanie głowy. Bo uważam, że no ja mogę tylko powiedzieć, że wychowałam cygana rumuńskiego w pewnym sensie na przychodne. To się nie ma czego bać. Można komuś pomóc, można kogoś nakarmić, można porozmawiać, można pokazać, że ma uczciwie pracować, no zawsze może pracować, ale zawsze się pytam, jak ktoś mówi, że to złodzieje. No nie, wystarczy sprawdzić, można sprawdzić kartoteki policyjne, są takie dane, ile jest przestępców różnego pochodzenia. Otóż na pewno nie, to było nie cygańskiego. Ja po prostu o tym pisałam. Po prostu ja mogę powiedzieć indywidualny przykład, więc to ja już nie mówię, że w chrześcijaństwie to są podstawowe rzeczy. Podzielić się, prawda, przyjąć do domu przybysza i tak dalej. No, ale jednak propaganda też robi swoje, prawda? Bo jeżeli nie ma poparcia rządu, na pewne rzeczy muszą być, prawda, też rządowo akceptowane. No bo jednak mówiono, że te korytarze humanitarne można otworzyć, ale to musi być akceptacja rządu. Więc tu na pewno Kościół się spóźnił, na pewno niepotrzebnie księża wypowiadali się stricte politycznie na kazaniach. Prawda? To nie ma takiej potrzeby, bo ludzie są sami zorientowani. Ale wiadomo, że są środowiska, gdzie jeszcze do tej pory jest klerykalizm, prawda, ksiądz powie, to on pójdzie tak głosować, bo się nie orientuje nawet, no. Myśli sobie dobrze, prawda, no. Także mnie się wydaje, że rolą Kościoła jest też uświadamianie, że ktoś, kto jest rozmodlony i klęczy stale w Kościele, nie wiem, w moim domu, gdzie bardzo wierząca była niania, ale ona sądzę, że pomagała komuś z Holokaustu, bo była z okolic Treblinki. Ona była wierząca, ale mój tata no, był niepraktykujący, ale przyzwoity człowiek. I mówiło się, kto, prawda, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. O, ja pamiętam takie powiedzenia z domu. Czyli taka, prawda, zwracanie uwagi na tą, na faryzeizm, no bo może i tak istnieć. Więc mi się wydaje, że tu chodzi o uczulanie takie, no po prostu dawanie wyraz temu. Co tam uczulanie, co tam mówienie, prawda? Trzeba po prostu pomóc. Koleżanka mówi, że w gminie swojej, bo odzyskała ta kawałek majątku z budynku, tylko brama była, więc ona powiedziała, dobrze, to chociaż weźmy jeden budynek wyremontujmy, jedną rodzinę weźmy taką. Nie chciano.
Ja to widzę od zewnątrz, bo nie jestem katolikiem, ale mnie się wydaje, że Kościół, był okres, kiedy był Kościół otwarty, Kościół zamknięty, ale dzisiaj sytuacja jest taka, że Kościół w Polsce bardzo boi się, co się stało w innych krajach. Irlandia, Hiszpania, Quebec, w Lochy. To znaczy, to są kraje, gdzie katolicyzm był dosyć silny i teraz laicyzm bardzo szybko poruszył się i katolicyzm stracił swój dawniejszy wpływ. I reakcja do tego, jak ja to widzę, jest, że trzeba właśnie akcentować bardzo silne te różne... To jest dlaczego nie potępią ojca Rydzyka, dlaczego mają te różne... pielgrzymstwo marynne do wszystkich części Polski i tak dalej. I czy to będą przedstawiać na długą falę ta kwestia laizacji, to jest niejasne, ale w tej chwili ta Kościół otwarty jest w bardzo złej sytuacji, o ile ja wiem. Tygodnik powszechny jest dobrym tego przykładem.
Ja bym chyba zwrócił uwagę na to, że jednak Kościół polski, ten otwarty, zamknięty, obojętnie jak go nazwiemy, jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie, jest okej, jest aktywny od bardzo dawna. To nie jest może tak widoczne, ale jeżeli porównać z tym, co było kiedyś, kiedy to w ogóle nie istniał ten problem, prawda? Wtedy, kiedy on społecznie zaistniał, czyli właśnie gdzieś od połowy lat 80., mimo dosyć ostrych konfliktów, jak na przykład o Karmel, prawda? To jednak Kościół w Polsce, bo nie ma Kościoła polskiego, jest Kościół w Polsce, prawda? Kościół jest powszechny. Teraz jest narodowy, znaczy tworzy się, ale już kilka było takich zresztą narodowych. Wydaje mi się, że jednak działa raczej pozytywnie niż negatywnie. Czy to oddziaływuje, czy to wywiera wpływ, to mnie jest trudno powiedzieć, prawda? Nigdy się tym nie zajmowałem. W każdym razie widać starania, ażeby sprawy polsko-żydowskie nie stały się przedmiotem konfliktu i Kościół raczej zajmuje tutaj stanowisko pojednawcze, nie staje po żadnej ze stron tego sporu i według mnie można zawsze powiedzieć, że trochę byłoby lepiej, że byłoby więcej, ale niekoniecznie, prawda? Według mnie jest dosyć pozytywną rolę odgrywa. Zresztą we wszystkich chyba sprawach konfliktów etniczno-kulturowych, które dotykają Polaków, Kościół także obecnie, nie tylko 10 lat temu czy za życia Jana Pawła II, raczej działa tonująco, dąży do porozumienia, do kompromisu, do zrozumienia. Chociaż oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki, że jakiś ksiądz, a nawet biskup, prawda, no, wypowie się radykalnie, być może tak, jak sądzi, że oczekują od niego wierni, a przynajmniej część tych wiernych. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. No, prawie 2 godziny.
Szanowni Państwo, w imieniu gospodarzy dzisiejszego wieczoru autorskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Wydawnictwa Naukowego PWN pragnę bardzo podziękować naszym znakomitym gościom, prelegentom i Państwu za tak liczną frekwencję, bardzo ciekawą dyskusję. Zapraszamy do lektury książki. Dziękujemy.